Pierwszy Piotra, piąty rozdział, wersety od 8 do 11. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, wasz przeciwnik diabeł krąży dookoła niczym ryczący lew, wypatrujący łupu. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, świadomi, że te same cierpienia są udziałem waszych braci na całym świecie. A Bóg wszelkiej łaski, ten, który was powołał do swojej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, po krótkotrwałych cierpieniach sam was odnowi, utwierdzi, umocni i ugruntuje. On sam niech panuje na wieki. Amen. Więc kończymy omawianie listu do pierwszego listu Piotra. To kończenie nam jeszcze chwilę zajmie, tak, ponieważ dzisiaj zajmujemy się kwestią tego przeciwnika, jakim jest diabeł. Dwa tygodnie temu przyglądaliśmy się, właśnie temu tematowi, zaczęliśmy omawiać naukę dotyczącą diabła, szatana, ponieważ Piotr w swoim liście mówi, tak, że przeciwnikiem chrześcijan jest diabeł. Więc zaczęliśmy patrzeć, co Biblia mówi na jego temat. Skoro jest to nasz wróg, to powinniśmy o nim wiedzieć jak najwięcej, ponieważ musi dobrze wiedzieć, z kim mamy do czynienia. I omawiając to zagadnienie, musimy uważać na dwie skrajności. Z jednej strony nie powinniśmy lekceważyć naszego przeciwnika, a z drugiej strony nie powinniśmy wykazywać niezdrowego zainteresowania właśnie tym tematem czy nim. I dwa tygodnie temu zaczęliśmy od tego, że Biblia uczy nas, że diabeł istnieje. Co prawda go nie widać, ale istnieje. Boga też nie widać, ale wierzymy, że Bóg istnieje. Zobaczyliśmy też, że też to, co Biblia uczy nas odnośnie jego pochodzenia. Diabeł, Bóg nie stworzył diabła, Bóg stworzył anioła, czy anioły, i te anioły wszystkie były dobre, ponieważ Bóg powiedział szóstego dnia, czy spojrzał na swoje stworzenie i zobaczył, że wszystko było dobre. Więc Bóg stworzył anioły bardzo dobre, ale gdzieś w tym pomiędzy tym stwierdzeniem Boga, że wszystko było bardzo dobre, a trzecim rozdziałem pierwszej księgi Mojżeszowej, gdzie Adam z Ewą grzeszą, czy też diabeł, czy wąż zwodzi Adama i Ewę i oni grzeszą, no gdzieś pomiędzy tymi wersetami nastąpiła tragedia anioła, czy części aniołów, którzy zbuntowali się przeciwko Bogu i zaczęli być przeciwnikami Boga. Zobaczyliśmy też, że co było przyczyną prawdopodobną tego, że anioły, część aniołów się zbuntowała, była to pycha. Że była to pycha, czy anioł, jeden z nich chciał być równy Bogu, czy taki jak Bóg. Jest to pycha. Ale też zobaczyliśmy, że skoro diabeł jest aniołem, to jest tylko stworzeniem. To jest tylko stworzeniem. Jest co prawda istotą duchową, ale jest stworzony przez Boga. To znaczy, że jego moc jest ograniczona. Diabeł nie jest partnerem Boga, czy też nie jest równy Bogu. Czasami tak się przedstawia, prawda? Z jednej strony mamy Boga, z drugiej strony mamy diabła i że oni walczą ze sobą, dobro ze złem. Odwieczna walka dobra ze złem, tak nie jest. Bóg sprawuje kontrolę nad wszystkim, nad całym stworzeniem. Tego to Biblia nam pokazuje, a diabeł, więc Bóg w pewnym sensie też kontroluje to, co poczynania diabła. Diabeł nie może zrobić to, co chce, czego chce. On może zrobić tylko tyle, ile Bóg mu pozwoli. Więc diabeł jest pod kontrolą Bożej opatrzności. I zobaczyliśmy też, że diabeł jest od początku do końca zły. On jest ojcem kłamstwa. On jest mordercą. Od początku. Jego dążenia są ustawicznie złe i ciągle sprzeciwia się Bogu. I dzisiaj kontynuujemy nauczanie dotyczące diabła. Dzisiaj zajmiemy się jego aktywnością, jego działaniem w takim sensie globalnym na całym świecie, jeżeli tak to można powiedzieć. Ale najpierw zobaczmy, co Piotr mówi na temat aktywności diabła. Piotr mówi nam, że diabeł krąży dookoła niczym ryczący lew, wypatrujący łupu. to znaczy, że diabeł jest aktywny. On działa, on nie siedzi sobie gdzieś tam spokojnie, nie robiąc nic, ale on cały czas jest aktywny. Można też to zdanie troszeczkę inaczej przetłumaczyć, że diabeł jak ryczący lew krąży dookoła, szukając kogoś, by go pochłonąć. Mamy tu porównanie diabła do ryczącego lwa. Jest takie nigeryjskie przysłowie: lew polując nie ryczy. Lew polując nie ryczy. Dlaczego lew polując nie ryczy? Wydaje się to oczywiste, że rycząc wystraszyłby swoją potencjalną ofiarę. Lew dąży do tego, żeby jak najbliżej zbliżyć się do swojej ofiary, ponieważ jego moc jest ograniczona, ponieważ jeżeli w przeciągu iluś tam sekund nie złapie swojej ofiary, to jego siła ginie, zanika i lew nie jest w stanie ganiać w nieskończoność za swoją ofiarę. Jeżeli nie złapie jej w przeciągu jakiegoś tam czasu, to mu to odpuszcza, to rezygnuje. Dlatego musi jak najbliżej dojść niezauważony, czy zbliżyć się niezauważony do swojej ofiary i wtedy atakuje. Musi poruszać się cicho, dlatego nie ryczy, kiedy poluje. Więc dlaczego Piotr mówi o ryczącym lwie? Wydaje się mi, że Piotr chce wskazać na naturę diabła. Diabeł jest niewidzialny. Nie widać go, nie widzimy jego postaci, ale to, że go nie widzimy, wcale nie znaczy, że go nie ma. Skoro Bóg mówi, że istnieje, że jest, że działa, to znaczy, że tak musi być. Więc możemy go nie widzieć, ale możemy dostrzegać jego działanie. Możemy słyszeć jego obecność. On gdzieś tam jest. A jeśli go słychać, to wtedy wiemy, że jest w pobliżu. Dlatego możemy powiedzieć, że diabeł jest niewidzialny. Ale też musimy powiedzieć, że gdzieś jest, że jest niedaleko nas, ponieważ słychać, jak w przypadku lwa, słychać jego ryczenie. Ponadto Piotr mówi, że diabeł krąży szukając dookoła, szukając kogoś, kogo by pochłonąć. To też wskazuje na pewną naturę diabła, że diabeł jest w pewnym sensie drapieżnikiem, jak lew. Możemy być pewni, że diabeł będzie polował, że będzie szukał ofiary. Dlatego też Piotr mówi nam, że diabeł jest jak ryczący lew i że szuka ofiary. Jego strategie polowania czy łowieckie będą różne w zależności od sytuacji, ale możemy być pewni, że jego jeden cel będzie stały, żeby kogoś pochłonąć. Co to znaczy, że diabeł chce kogoś pochłonąć? Piotr mówi to do kogo? Do chrześcijan. Ostrzega ich. I mówi im, że diabeł jest ich przeciwnikiem i że to właśnie w tym kontekście diabeł jest jak ten ryczący lew. On chce dopaść chrześcijan. On chce oddzielić tych, można powiedzieć, tych słabszych chrześcijan od stada. A kiedy już oddzieli od stada, od kościoła, to wtedy taki pojedynczy chrześcijanin jest słaby. Nie chroni go już to stado. Jak oglądałem właśnie film, jak lwy polują na bawoły. No, taki bawoł to jest potężne zwierzę i one działają w stadzie. Jeżeli jest jakiś mały bawoł, to na celowniku, to one starają się go chronić. I wtedy lew nie może nic zrobić, ponieważ to małe, to słabe ogniwo jest chronione. Ale jeżeli uda mu się oddzielić to ciele bawole, nie wiem, czy tak można powiedzieć, to już po tym cielaku generalnie. Więc diabeł ma jeden cel. Jego celem są chrześcijanie. On chce swoim działaniem sprawić, aby człowiek wierzący w Pana Jezusa Chrystusa porzucił go. Aby porzucił Jezusa Chrystusa. Więc diabeł jest aktywny, a celem jego działania są wierzący w Pana Jezusa Chrystusa. Diabeł chce ich zguby. Diabeł chce, aby wierzący odeszli od Chrystusa, dlatego on oskarża ich dniem i nocą. Dlatego ma różne zasadzki na wierzących. Ale to nie jedyna aktywność diabła w świecie, o której mówi nam Biblia. Dlatego nigdy nie powinniśmy myśleć, że jedynym zajęciem szatana jest, można powiedzieć, uganianie się za chrześcijanami. To jest jedno z jego zajęć. jedno z jego aktywności. Jakie są inne aktywności? Biblia mówi nam, że szatan jest też władcą tego świata. W Ewangelii Jana 12:31 właśnie w taki sposób Jezus określił diabła jako władcę tego świata. A skoro diabeł jest władcą, to znaczy, że nad czymś panuje, że czymś rządzi, czymś kieruje. Czy to znaczy, że diabeł panuje nad całą ziemią i nad wszystkim, co na niej, nad ludźmi, nad zwierzętami, nad roślinami, nad tym wszystkim, co nieożywione, nad prawami natury? Bo to właśnie jest nasz świat. Więc czy diabeł nad tym wszystkim panuje? Nie. Ponieważ Pismo wyraźnie mówi, że ziemia i wszystko, co na niej, należy do Pana. On to wszystko stworzył i to wszystko jest Jego. To jest Jego własnością. Cały świat należy do Boga i Bóg sprawuje swoją władzę, swoją kontrolę nad wszystkim. Nad każdym aspektem tego świata. Więc nad kim panuje diabeł? Co jest tym światem, o którym mówi Jan w swojej Ewangelii? I odpowiedź, wydaje mi się, że znajdujemy w Efezjan. Dzisiaj to Efezjan, 2:1-3. Wy bowiem byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów. Żyliście w nie uwikłani, jak inni w obecnym wieku tego świata. Służyliście władcy sfer powietrznych, który rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach. Do takich ludzi zresztą my wszyscy niegdyś należeliśmy. Targały nami żądze ciała, jego pragnienia i pomysły. Byliśmy z natury warci gniewu, zupełnie tak jak pozostali. Więc Paweł mówi nam, jak wyglądało życie jego adresatów, zanim nawrócili się do Chrystusa, zanim stali się chrześcijanami. Służyli władcy sfer powietrznych, który rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach. Kto jest tym władcą sfer powietrznych? Diabeł. To jest diabeł, to jest szatan. Do niego należą ludzie, którzy są Bogu nieposłuszni. A że wszyscy są grzesznikami. Każdy człowiek przychodzący, rodzący się na ten świat, rodzi się grzesznikiem, więc wszyscy do niego należą. Chyba że zostaną odkupieni przez Jezusa Chrystusa, chyba że zostaną wyrwani z tej niewoli grzechu i staną się częścią Bożego Królestwa. Więc to jest ten świat, nad którym panuje diabeł. On rządzi ludźmi nieposłusznymi Bogu. On sprawuje nad nimi swoją władzę. Dlatego też Jezus nazwał diabła władcą tego świata. Ale jego władza nie jest ponad władzą Boga. Diabeł jako władca grzesznych ludzi nie chce, aby jego poddani doszli do poznania Ewangelii. Nie chce, żeby jego podwładni czy poddani poznali Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. On nie chce, żeby oni doświadczyli odkupienia. I Paweł mówi nam o tym w 2 Koryntian 4:4. Niewierzących, których umysły zaślepił Bóg tego wieku, aby nie dotarło do nich światło dobrej nowiny o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Kto jest Bogiem tego wieku? To jest diabeł. I on swoim działaniem zaślepia umysły ludzi niewierzących, aby właśnie Ewangelia nie dotarła do nich, aby nie poznali Jezusa Chrystusa, aby to światło tej dobrej nowiny nie zajaśniało w ich życiu, żeby się nie nawrócili. I nie stali się sługami Bożymi. Zatem diabeł jest władcą świata, czyli tych wszystkich ludzi, którzy żyją w buncie przeciwko Bogu, żyją w grzechu, którzy nie pojednali się z Bogiem przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Więc diabeł nad nimi panuje i próbuje trzymać ich z dala od światła, od Ewangelii. Dlatego też prześladuje chrześcijan, bo oni są zagrożeniem dla niego. Ponieważ przez chrześcijan właśnie światło Ewangelii może dotrzeć do ludzi. Po drugie, Biblia pokazuje nam, że szatan dąży do bycia czczonym, do bycia wielbionym. Apostoł Paweł w 2 liście do Tesaloniczan, w 2:3-4 napisał: Niech was nikt w żaden sposób nie zwiedzie, Bo zanim przyjdzie ten dzień, musi najpierw dojść do odstępstwa. Ujawni się wówczas człowiek bezprawia, syn zagłady. Będzie on buntował się przeciw wszystkiemu i wynosił się ponad wszystko, co łączy się z Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci. W końcu sam zasiądzie w przybytku i wskaże na siebie, że to on jest Bogiem. Apostoł Paweł mówi nam o pewnym planie, który dotyczy przyszłości. Jest to plan diabła. I apostoł Paweł może o nim powiedzieć, ponieważ Bóg mu go objawił. Bóg zna nasze plany, ale też Bóg zna plany diabła, szatana. Jest tu mowa o człowieku bezprawia, o synu zagłady. Będzie on posłany przez diabła, który będzie stał za wszystkimi jego poczynaniami. Ale jaki jest ostateczny cel diabła? Żeby zasiąść w przybytku, czyli w świątyni Bożej, i wskazać na siebie, że to ja jestem Bogiem. Po co? Po to, żeby wszyscy mogli złożyć Jemu cześć. Nie wiem, czy widzicie tutaj pewne podobieństwo do tego, co zrobił Bóg. Człowiek bezprawia, syn zagłady. Człowiek Jezus, Syn Boży. Diabeł posyła tego człowieka bezprawia, syna zagłady, jak Bóg posłał swojego syna. I tak jak syn Boży, czy też Bóg jest czczony, kiedy czczony jest syn, tak samo diabeł jest czczony, kiedy czczony jest ten człowiek bezprawia, syn zagłady. Więc diabeł kopiuje działanie Boga, ponieważ chce czy pragnie czci dla siebie. Kto czci tego człowieka, czci diabła. To jest dokładna kopia tego, co zrobił Bóg. I 2 tygodnie temu mówiliśmy, że Biblia może wskazywać, że powodem upadku szatana była pycha, była chęć zrównania się z Bogiem. I ten fragment pokazuje bardzo jasno, że będzie taki czas, że diabeł oficjalnie już bez żadnych ogródek, bez ukrywania niczego będzie oczekiwał czci dla siebie, będzie chciał być czczony. Ale Biblia mówi też nam, że jest to jego ciągłe pragnienie. To nie jest tylko kwestia przyszłości. On ciągle chce, ciągle pragnie czci od samego początku. Skoro chciał być równy Bogu, to znaczy, że pragnie też czci, jaką ma Bóg. Już teraz, już wtedy. Więc diabeł robi wszystko, aby być czczonym. A żeby być czczonym, to musiał stworzyć alternatywę do tej jedynej, prawdziwej religii oddającej cześć jedynemu, prawdziwemu Bogu. W Biblii mamy historię, która to obrazuje. Jest ona zapisana w 1 Księdze Królewskiej w 12 rozdziale. Po śmierci króla Salomona królestwo Izraela podzieliło się na 2 części. Na królestwo południowe, gdzie panował syn Salomona, Rehabeam, i na królestwo północne, gdzie panował Jeroboam. I Jeroboam obawiał się, że w pewnym momencie władza może wrócić do domu Dawida, czyli do potomków Salomona, ponieważ oba królestwa, mimo że podzielone, to miały jedną rzecz wspólną. Kult, którego stolicą była Jerozolima. Tam znajdowała się świątynia, do której Izraelici byli zobowiązani przychodzić, by składać ofiary. Więc mimo że były 2 oddzielne królestwa, to jednak one były zjednoczone jednym kultem Jahwe. I centrala, czy centrum tego duchowego życia znajdowało się w Jerozolimie. Więc Jeroboam zobaczył, że to jest zagrożenie dla jego panowania. Więc do jakiego wniosku doszedł? Musimy to rozdzielić. I co zrobił? Stworzył alternatywny kult. Zbudował 2 świątynie w Królestwie Północnym i nakazał Izraelitom, żeby tam przychodzili i składali ofiary. Wyznaczył kapłanów, którzy nie musieli być lewitami, czy z pokolenia Lewiego. Więc stworzył alternatywny kult i tym samym doprowadził Królestwo Północne, że Izrael do bardzo poważnego grzechu, do ogromnego grzechu. Za ten grzech później Bóg odebrał im ziemię i wygnał ich do niewoli. Ale podobnie działa diabeł. Żeby odwieść ludzi od czczenia Boga i zachęcić do czczenia diabła, potrzebny jest jakiś alternatywny kult, jakaś alternatywna religia. I tutaj diabeł jest bardzo kreatywny, ponieważ jeśli spojrzymy na historię ludzkości, to widzimy, że tych różnych kultów, religii na przestrzeni dziejów człowieka było mnóstwo. Biblia uczy nas, że wszystkie pogańskie religie czy kulty tak naprawdę oddają cześć diabłu, demonom. W pierwszym liście do Koryntian, 8 rozdziale, apostoł Paweł zajmuje się problemem w kościele chrześcijańskim, ponieważ mięso, jakie można było dostać, było mięsem składanym w ofierze, wcześniej bożką i później było sprzedawane. Więc chrześcijanie, chcąc spożywać mięso, to musieli nabywać to mięso składane w ofierze pogańskim bóstwo. I co Paweł stwierdza odnośnie tego? Jeśli więc chodzi o pokarmy, które złożono w ofierze, wiemy, że poza jednym nie ma we wszechświecie żadnego bóstwa ani żadnego Boga. I chociaż są tak zwani bogowie w niebie czy na ziemi, a jest takich bogów i panów rzeczywiście wielu, to jednak dla nas jest tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego pochodzi wszystko i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego stało się wszystko i przez którego my istniejemy. Paweł stwierdza w tym fragmencie, że jest tylko jeden Bóg. I że poza nim nie ma żadnego Boga. Chociaż oczywiście ludzie czczą różnych bogów czy panów. W Koryncie było wiele różnych bóstw, które Koryntianie czcili. W każdym innym mieście Cesarstwa Rzymskiego było mnóstwo różnych bóstw, które były czczone. Ale pytanie, kogo ci poganie czcili? Dzisiejszy człowiek by powiedział, jest jeden Bóg, on ma tylko różne nazwy, w związku z tym cokolwiek byśmy nie czcili, to będziemy czcić tego jednego Boga, tylko imię będzie inne. Ale zobaczmy, co powiedział Paweł. Odpowiadając na tą kwestię, czyli pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 20 werset. Otóż chcę przez to powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja natomiast nie chcę, abyście mieli coś wspólnego z demonami. Więc Paweł rozumiał to tak. Jest jeden Bóg, jeden prawdziwy, żywy Bóg, który... Ale oczywiście są ludzie, którzy czczą różne bóstwa, prawda? Są różne religie, różne kulty, ale dla nas chrześcijan jest tylko jeden Bóg. Więc komu te ofiary są składane, bo ci poganie składają ofiary, więc komu je składają? Apostoł Paweł mówi wyraźnie, są to ofiary składane demonom. One z Bogiem nie mają nic wspólnego. Więc każda religia, która nie czci Boga, objawionego w Biblii, w sposób objawiony w Biblii, czy też tak jak Biblia nakazuje, jest tak naprawdę oddawaniem czci demonom. Islam, buddyzm, hinduizm, organizacja Świadków Jehowy, nawet liberalny protestantyzm, czy wszelkie inne religie bądź kulty oddają cześć demonom. Ale też trzeba powiedzieć, że z drugiej strony ateizm lub agnostycyzm, chociaż nie są jako tako religiami, to mają w sobie cechy religii, ponieważ wymagają pewnej wiary odnośnie swoich twierdzeń, czy też są nakierowane na człowieka, na wielbienie człowieka. I to pośrednio też jest oddawaniem czci demonom. W pierwszym liście do Tymoteusza, 4 rozdziale, w 1 wersecie Paweł ostrzega Tymoteusza. A Duch wyraźnie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, a uchwycą się zwodniczych duchów i demonicznych nauk. Czym są te demoniczne nauki? To nie tylko nauki, które na celu mają czczenie diabła, czy też czczenie demonów, czy też mają jakieś zachęcać do pogańskich kultów, ale są to też nauki, które odwracają uwagę od Boga i skupiają się na czymś innym, czyli na stworzeniu, gdzie stworzenie jest centrum, a nie Bóg. I wtedy to stworzenie staje się najważniejsze. Tym stworzeniem może być demon, może być słońce, może być księżyc, ale też może być i człowiek. I dlatego możemy powiedzieć, że demoniczna nauka to między innymi nauka, która mówi, że Boga nie ma albo że Bóg nie istnieje. I to mam nadzieję, że uświadamia nam, że za wszystkimi fałszywymi religiami, czy kultami, czy ateizmem lub agnostycyzmem stoi diabeł, stoją demony. One zwodzą ludzi, wymyślają różne nauki, byle tylko odwieść człowieka od jedynego, prawdziwego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zatem szatan chce być czczony. Pośrednio, przyjmując różne imiona, różne bóstwa, ale też i bezpośrednio, w postaci na przykład satanizmu, który też dzisiaj jest, w Stanach na przykład jest dosyć popularny. Ale generalnie w każdej możliwej formie i postaci szatan chce być czczony, dlatego też zwodzi ludzi, zaślepia ich oczy, aby tylko nie poznali prawdy, aby nie poznali tego jedynego, prawdziwego Boga i tego, którego posłał Jezusa Chrystusa. Więc zobaczyliśmy, że diabeł poluje na chrześcijan. Jest przeciwnikiem chrześcijan, jest tym, który ich oskarża dniem i nocą. I na tym polega jego działanie dzisiaj. Szuka, kogo by pochłonąć z chrześcijan. Szuka wierzących i próbuje ich odwieść od Chrystusa. Swoim działaniem chce sprawić, że osoba wierząca porzuci Chrystusa. Ale to nie jest jego jedyne działanie. Szatan jest władcą tego świata, jest władcą ludzi, którzy nie są odrodzeni z Ducha Bożego, którzy nie są narodzeni na nowo. Szatan też pragnie czci dla siebie i prowadzi ludzi w różne alternatywne religie, czy też kulty, czy też ku agnostycyzmowi, czy ateizmowi. Dlatego musimy powiedzieć stanowczo, rzecz, która nie jest poprawna dzisiaj politycznie, że tylko Chrystus jest drogą do Ojca. Że tylko Chrystus jest jedyną drogą do Ojca. Dlatego biblijne chrześcijaństwo jest jedyną prawdziwą religią, jest jedyną religią, gdzie czczony jest jedyny i prawdziwy Bóg. Ojciec, Syn i Duch Święty. Wszystkie inne religie czy kulty czczą demony, są kultem diabła pośrednio lub bezpośrednio. I nie chodzi o to teraz, żeby czuć się lepszym od innych, bo my jesteśmy tymi biblijnie wierzącymi chrześcijanami. Nie chodzi o to, żeby teraz się wywyższać. Tak nie działa biblijne chrześcijaństwo. Odpowiedzią prawdziwego chrześcijaństwa na tę sytuację jest modlitwa: Panie, poślij swoich robotników na żniwo. Poślij swoich robotników, aby poszli i głosili Ewangelię, ponieważ potrzeba jest ogromna, ponieważ jest tylu ludzi, którzy potrzebują usłyszeć Ewangelię. Ale muszą być ci, którzy ją, tę Ewangelię zaniosą. Dlatego wołamy, dlatego modlimy się, aby Pan posłał swoich robotników na żniwo. Żeby poszli i zanieśli światło poznania Jezusa Chrystusa tym, którzy Jezusa Chrystusa jeszcze nie poznali. No ale tutaj, prawda, możemy zastanawiać się różne religie, prawda, jeżeli różne religie, to też judaizm. Co z judaizmem? Tak, co z judaizmem, co z religią mojżeszową? Czy to też jest oddawanie czci demonom? Zanim pojawił się Chrystus, religia mojżeszowa była jedyną drogą do Boga. Była to religia od Boga, ponieważ Mojżesz otrzymał wszystkie przepisy od Boga. Ale też musimy pamiętać, że Bóg objawił swojemu ludowi, swojemu kościołowi wtedy, że przyjdzie Mesjasz. I Żydzi oczekiwali na przyjście Mesjasza. Ale kiedy Mesjasz przyszedł, czyli Jezus, kiedy Jezus przyszedł, rzeczy uległy zmianie. Bóg zniósł pewne rzeczy, których już nie wymaga. Na przykład teraz nie trzeba już składać ofiar ze zwierząt. Nie ma potrzeby, żeby była świątynia fizyczna, gdzie służą kapłani, składając różne ofiary. Ponieważ przyszedł Jezus i wypełnił to wszystko, co w prawie mojżeszowym było zapisane. W związku z tym pewne rzeczy, dla pewnych rzeczy nie ma już potrzeby. Bóg nie wymaga od nikogo składania krwawych ofiar, ale Bóg wymaga od każdego człowieka, aby był posłuszny Jezusowi Chrystusowi, aby wierzył w Jezusa Chrystusa, aby był lojalny wobec Jezusa Chrystusa. Ponieważ to Jezus jest tą jedyną drogą do Ojca. Ta zmiana dokonała się w czasie Cesarstwa Rzymskiego, można powiedzieć, na terenie Cesarstwa Rzymskiego. I jak Rzymianie patrzyli na chrześcijan? postrzegali chrześcijan jako kogo? Jako sektę żydowską. Nie jako coś odrębnego od religii Żydów, ale jako jakąś nową grupę w obrębie tej religii żydowskiej. Oczywiście z czasem. Wiadomo, że Żydzi, nie wszyscy przyjęli Jezusa, nie wszyscy uwierzyli w Jezusa. Ci, którzy sprzeciwiali się mu, dalej sprzeciwiali się chrześcijanom. Więc dochodziło do różnych napięć pomiędzy Żydami a chrześcijanami. W pewnym momencie te dwie grupy się już definitywnie rozstały, czy rozeszły. Poszły każdą w swoją stronę. Więc na tej podstawie powiedziałbym, że ta stara religia żydowska nie jest oddawaniem czci demonom, ponieważ ona pochodzi od Boga. To Bóg objawił sposób, w jaki ma być czczony. Ale z drugiej strony, w tym samym czasie trzeba powiedzieć, że nie jest ona oddawaniem czci Bogu. Ten, kto trwa, te Żydzi, którzy trwają w tej starej żydowskiej religii, nie są posłuszni Bogu, sprzeciwiają się Bogu, ponieważ nie chcą uznać Jezusa za Chrystusa, za Syna Bożego. A bez tego nie można czcić Boga. Ponieważ Bóg powiedział słowami Jezusa, że kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca. Ale jeśli uwierzą, jeżeli odwrócą się od swoich grzechów, jeśli uwierzą w Jezusa Chrystusa, otrzymają odpuszczenie grzechów. Więc ta stara religia żydowska, ona nie jest czczeniem demonów, ale w tym samym czasie nie jest, czy jest trwaniem w nieposłuszeństwie Bogu. Widzimy, że diabeł jest przeciwnikiem Ewangelii. Jego dążeniem i pragnieniem jest, aby to światło poznania Jezusa Chrystusa nie dotarło do ludzi, którzy są Jego poddanymi. Diabeł zrobi wszystko, byle tylko ograniczyć czy przeszkodzić głoszenie Ewangelii. On będzie chciał doprowadzić do tego, żeby chrześcijanie byli znienawidzeni, żeby byli prześladowani, żeby tylko ograniczyć ich wpływ. I dzisiaj powiedzieliśmy sobie o działaniu szatana, które jest działaniem, można powiedzieć, w pewnym sensie takim globalnym. Ale to nie wyczerpuje tematu. Więc za tydzień, jeśli Bóg pozwoli, przyjrzymy się działaniu diabła na takim poziomie już indywidualnym, na poziomie jednostki, bo diabeł też działa właśnie na takim poziomie. Więc nie robimy tego, nie patrzymy na diabła po to, żeby go wywyższać, po to, żeby go uwielbiać. Tak, ale patrzymy na niego, ponieważ on jest wrogiem chrześcijan, jest Bożym wrogiem. I dobrze wiedzieć jest, z kim walczymy, z kim się zmagamy. Dobrze wiedzieć jest te różne rzeczy, że diabeł nie jest równy Bogu. Że Bóg jest jeden. Tak? I on panuje nad wszystkim. Jezus Chrystus pokonał szatana. Pokonał. Amen.